Facet na luzie.
Dzień dobry, Sławomir Sieźniewski. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Facet na luzie, zaczynamy. W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13:00 rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Rozmawiamy w niej o pasjach, życiu, hobby, pracy, różnego rodzaju przygodach, dobrych i złych. Jednym słowem, rozmawiamy zawsze o tym, co kręci prawdziwych facetów. Dzisiaj w studiu kolejny prawdziwy facet, facet na luzie. Za chwileczkę go poznamy. Znak zodiaku, proszę pana.
Baran.
Hobby?
Stare samochody, stare radio, odbiorniki, stare rowery.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Wróciłbym do pływania. Marynarz.
Marynarz. Chciałbym być marynarzem. No. Z czego jestem dumny?
Ciekawe pytanie.
Często trudne, tak? Bo tak nie myślimy.
Bardzo, bardzo trudne, bo w sumie nie zastanawiałem się, nad tym. Jest to pytanie tak trudne, że ciężko mi odpowiedzieć.
No to będzie jako praca domowa wobec tego. Tak. Okej? Okay? Tak?
Okej, okay, okay. No, proszę, zastanowię bardzo. Się.
Nie mówimy o pracy zawodowej, nie mówimy o pięknej rodzinie i tak dalej. Tych rzeczy jest tak dużo widocznie, że trzeba się zastanowić. Dobrze, to inaczej. A czego się trochę wstydzę?
Wielu rzeczy. W nieroztropnych decyzji, z tego, że się roztyłem swego czasu i do końca tego nie zlikwidowałem. Oj, lista byłaby długa.
Ideał kobiety, ideał w życiu?
Moja żona i prośba, byśmy na tym ten temat skończyli.
Zawód wykonywany.
Zawód wykonywany. Zawód dyrektor.
Aha, mój mąż jest zawodu dyrektorem.
Tak.
Imię i nazwisko?
Tomasz Miegoń.
Szanowni Państwo, moim Państwa gościem w audycji Facet na luzie jest Tomasz Miegoń, dyrektor Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Tomku, mówiąc o tobie, powinienem od razu na samym początku powiedzieć, że znamy się między innymi dlatego, że przez całe lata byłeś dziennikarzem Telewizji Polskiej, Panoramy, dziennikarzem zajmującym się tematyką morską. I wiesz co? Chciałem ci tak powiedzieć, jak kolega, koledze, że jestem tobą okropnie rozczarowany. Wiesz, po prostu zdradziłeś, tak muszę powiedzieć. Ja nigdy sobie nie wyobrażałem pracy poza telewizją i tak dalej. A ty tak w pewnym momencie powiedziałeś, dosyć, idę gdzie indziej. No proszę bardzo, proszę, wytłumacz się teraz, no.
Nasza sytuacja do pewnego jest w zasadzie podobna. Obaj już nie pracujemy w telewizji, a nie wiem jak ty. Ja zostałem po prostu zwolniony z telewizji. Zaproponowano w ramach zwolnień grupowych dobrowolne odejścia. Ja z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że nas to nie interesuje. Wytoczyliśmy sprawę. Wszyscy żeśmy wygrali. Zmieniliśmy też roszczenia. Nikt z nas do telewizji nie wrócił, w każdym razie na stałe. Ja i tu ukłon w stronę kolejnych dyrekcji poza tą, która nas wyrzuciła z pracy po prostu po wielu latach. Jakaś tam współpraca jest raz do roku, raz na dwa lata. Film dokumentalny. To bardzo fajnie to wygląda. Cóż, w telewizji już nie ma, trzeba było sobie jakoś radzić w życiu i w tej chwili pracuję z moim byłym szefem, z Aleksandrem Goskiem, on był szefem Panoramy, wyrzucili nas z pracy, zwolnili nas w odstępie pół godziny. Dzisiaj pracujemy razem, ja jestem jego szefem, tak się złożyło, ale nie chcę mieć innego zastępcy. Trzeba było sobie radzić w życiu, więc przypomniałem sobie, że kiedyś tam zrobiłem dyplom oficera wachtowego i w wieku lat 40 paru wskoczyłem w sposób dosłowny, można powiedzieć, na głęboką wodę i zacząłem pływać.
No właśnie, czy ty w pewien sposób byłeś do tego przygotowany? Myślałeś o tym, że gdzieś w pewnym momencie trzeba będzie zmienić swoje życie o 180 stopni?
Niby brałem to pod uwagę, ale nie tak do końca. No to zwolnienie to był lekki szok. Ale powiem w ten sposób. Być może za długo byłem w tej telewizji, albo trzeba było trochę inaczej robić, rozpocząć coś innego w ramach nawet, w ramach tego medium. W każdym razie udało mi się zamustrować na jeden statek, potem drugi, później było tak naprawdę głęboka woda, czyli wyjazd na kontrakt na inny kontynent, Spitsbergen, Amazonka. Spełniłem marzenia.
To ciekawe, no ale to wobec tego, zanim dojdziemy do tych czasów i tych twoich spełnienia marzeń marynarskich, to zacznijmy od początku, bo tak naprawdę jesteś takim trochę pokoleniem, które trochę się też szukało w życiu, jeśli tak można powiedzieć, bo byłeś na różnych studiach, byłeś też relegowany z Uniwersytetu Gdańskiego.
Zgadza się.
Co pokazuje, że to były takie czasy, w których z jednej strony studiowanie było przygodą, z drugiej strony było w tym trochę polityki. Jak to było w twoim przypadku?
No, było wszystkiego po trochu. Zaczęło się od prawa, później historia. Było trochę polityki, było niezależne zrzeszenie studentów, był strajk majowy w 88, był sierpień 88, gdzie jakoś tam z kolegami próbowaliśmy coś robić na rzecz strajkujących. Później był 89, to już takie, no w zasadzie to już nie było żadne bohaterstwo strajkować się w maju 89. Chodziło o legalizację, relegalizację. O legalizację niezależnego zrzeszenia studentów. Później przeniesienie do. Później zostałem wyrzucony ze studiów. Rzeczywiście, powiem w ten sposób, w zasadzie było to uzasadnione. Czym innym się zajmowałem niż nauką. Na naukę w zasadzie bardzo mało czasu pozostawało. Rozpocząłem studia w Akademii Marynarki Wojennej, Uczelnia Wojskowa. Stwierdziłem, że po okrągłym stole już można. Skończyłem ją, ale jako cywil. Po 9 miesiącach można było zrezygnować z kierunków wojskowych i bez konsekwencji wrócić z powrotem na uniwersytet, więc skończyłem politologię, a później po wielu latach ukończyłem akademię już jako cywil, inżynier nawigator.
Dużo było tych kierunków, dużo było różnych tych przygód.
Z samego prawa studiowałem 13 lat i nie skończyłem.
No to nie jest powód do dumy, ale co, zamierzasz teraz jakoś coś kontynuować? Bo ja wiem, że niektóre tematy zamykałeś po pewnym czasie, tak?
No, w tej chwili to już chyba za późno. Poza tym nie miałbym czasu. Moja obecna praca jest tak absorbująca jak kiedyś telewizja.
Dobrze, to uderz się w piersi i powiedz właściwie, dlaczego ty tak tego nie zamykałeś do końca? O co chodziło? Dziewczyny, przygody na mieście, nie wiem, inne pasje, jak to wyglądało?
Ale mówisz o telewizji teraz?
No nie, mówię teraz o tych wszystkich kierunkach studiów, które tak zmieniałeś się rękawiczki.
To było po primo. W pewnym momencie, studiując trzy kierunki jednocześnie, zauważyłem, że to trochę rozwija człowieka. No, studiując z jednej strony historię, z drugiej pedagogikę specjalną, z trzeciej skandynawistykę. Ja antytalent, jeżeli chodzi o języki obce. Też wyniosłem coś z tego. Moja praca magisterska dotycząca relacji polsko-norweskich od X do XX wieku, to był objaw mojej trochę fascynacji Skandynawią. Tam, mimo że nie skończyłem i studiowałem też, nie wiem, chyba niecałe dwa semestry, to wyniosłem z tego sporo. I uważam, że to jest bardzo rozwijające. Nawet jeżeli się nie ukończy, poznaje się fajnych ludzi, poznaje się ciekawe rzeczy, ma się do czynienia z ludźmi wybitnymi, mówię o wykładowcach, to dobrze to wspominam.
Fajne to były czasy. Inaczej się też studiowało, inaczej
zupełnie
na pewne
inaczej
rzeczy się patrzyło. Ale słuchaj, ja pamiętam ciebie, przepraszam bardzo, nie wiem, czy nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, ale do telewizji trafiłeś dzięki Tomkowi Złotosiowi, dobrze pamiętam?
A nie.
Nie?
Nie. No. Oczywiście Tomka Złotosia znam od, można powiedzieć, od wczesnego dzieciństwa, bo przyjaźnili się nasi rodzice. To i myśmy się poznali. Poznałem również jego rodzeństwo. Jesteśmy, cały czas się kumplujemy z obecnym rzecznikiem miasta w Gdyni.
Trudne zadanie.
Tak. Natomiast nie. Prawda jest taka, że przyszedłem do telewizji, wcześniej w radiu chciałem pracować, ale może i dobrze. Ja mam taką wadę wymowy, która by mnie dyskwalifikowała, jeżeli chodzi o radio. W telewizji też nie ułatwia mi życia. Ale poszedłem i spotkałem znajomego z czasów studenckich. No, obaj byliśmy w opozycji. Nie to, że współpracowaliśmy jakoś bardzo, albo że się przyjaźniliśmy, ale znaliśmy się z widzenia. Był Jarek Selin, obecnie polityk. No i wówczas politycznie zupełnie, tak mam wrażenie, niezaangażowany, ja również. I okazało się, że może mnie przyjąć bez etatu na próbę. No tak zostałem po
prostu. I tak od tego się zaczęło.
Oczywiście Tomek Złotoś wyjaśnił mi na samym początku, co i jak. Na
kto tu rządzi,
polega.
Ci wyjaśnił.
No, nie, ze Złotym się znamy tyle czasu, że tam nie musiał nic wyjaśniać, ale rzeczywiście mi pomógł na początku. No tak. No.
Ja pamiętam, że była z tobą taka sytuacja, że szanowni państwo, Tomek między innymi na początku miał taki fragment w porannym programie, w którym opowiadał o różnych rzeczach, które się wydarzyły na policji, takie tam o różnego rodzaju historiach, tam ktoś coś ukradł, ktoś coś zrobił, ktoś coś podpalił i pamiętam, że jakby nawet w kierownictwie telewizji początkowo myślano, że ty jesteś taką osobą, przedstawicielem mundurowych, czyli policji, która o tym wszystkim opowiada. Pamiętasz to?
Można powiedzieć, że w pewnym momencie byłem już na krawędzi generalnie, jeżeli chodzi o te opowieści. Wpadłem kiedyś na pomysł, żeby sprawdzić, albo inaczej, żeby we współpracy z policją, z drogówką, tam był, pozdrawiam serdecznie Marka Konkoleskiego, z którym bardzo mocno współpracowaliśmy, i wpadłem na pomysł, nie wiem, czy to mogę mówić.
Możesz mówić.
Tak. Żeby sprawdzić wpływ alkoholu na człowieka. To się spotkało z aprobatą w Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zorganizowałem kelnerkę. Marek Konkolewski, ówczesny rzecznik komendanta wojewódzkiego, przyniósł alkomat. Uprzedziłem Złotosia, Tomka Złotosia, jaka będzie sytuacja.
Który był wydawcą tego dnia programu porannego.
Usiedliśmy.
Kamery włączone.
Kamery włączone. Marian Ligensa, również pozdrawiam serdecznie mistrza. W momencie, gdy podnosiliśmy kieliszek, ja piłem wódkę, a Tomek Złotoś piwo. Gdy podnosiliśmy w górę, no to żeby nie było jakichś tutaj
propagowania, tak.
Więc Marian puszczał teledysk. Pan Marian puszczał teledysk. Bardzo, bardzo fajnie to robił, bo gdy teledysk się szybko kończył, a myśmy byli coraz bardziej weseli. Gorąco w studio. Przedstawiciel policji namawiał nas, żebyśmy sobie nie żałowali. Próbował, chyba nawet to zrobił generalnie, zrobił tak zwaną bombę Tomkowi. Ja też tam, no nieważne. W każdym razie, a prowadził Piotrek, świętej pamięci niestety. No i najgorsze było później to, że trzeba było parę zdań powiedzieć. Ja próbowałem, nie wiem jak to wyszło, ale zmierzona została zawartość alkoholu. Oczywiście obaj przekroczyliśmy normę. No i tutaj cały komentarz Marka Konkoleskiego. Nie wiem, czy ktoś przed nami coś takiego zrobił generalnie, ale sytuacja była ciekawa. Z tym, że złotosiowi tam dziwnie mało wzrosło. Ja rzeczywiście miałem mocno przekroczoną normę. No i o to chodziło, żeby ostrzec też ludzi przed tego typu zachowaniami.
Ale pamiętam, rzeczywiście to było bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza, że pan rzecznik się bardzo niepokoił, że temu Tomkowi tak słabo wzrosło, co mogłoby jakby powodować, że nie wiem, że ktoś inny pójdzie za jego przykładem, prawda? A to nie o to chodziło.
Nie, mam nadzieję, że mój przykład sprawił, że sprawa była wyjaśniona.
No właśnie, więc to były takie trochę telewizyjne szaleństwa, ale ja pamiętam, że ty byłeś także szalony trochę w drugą stronę. Pamiętam, że byłem jednym z gości na twoich weselu i tam była taka historia związana z tym, że w tych czasach, kiedy wszyscy chcieli tak pokazać, jak to się mówi, wynajmowali jakieś tam piękne limuzyny i tak dalej, to Tomek Miegoń ze swoją fantastyczną małżonką jechali do ślubu czym?
Warszawą 223. Ja chciałem swoją pojechać. Miałem Warszawę Garbusa, ale niestety awaria silnika. Bęk blok. Nie zadbałem odpowiednio i rzeczywiście blok był pęknięty. Nie można było jechać. Był ostatni taksówkarz gdyński, który jeździł Warszawą. On miał nawet dwie. Nazywano go tatą, mój znajomy. Dużo czasu przegadaliśmy na temat Warszaw, pomagał radom i tak dalej, więc z radością zgodził się, żeby zawieźć nas do ślubu. No i pojechaliśmy tą Warszawą, bo ja wtedy oprócz Warszawy miałem takiego Wartburga. On się dosyć mocno rozpadał, był skorodowany. Rano jeszcze byłem w pracy przed ślubem, zrealizowałem materiał i później trochę się denerwowałem, może nie tak jak moja przyszła żona i rodzina cała, bo zdążyłem na ostatni moment, dlatego że był korek i rzeczywiście, a ja nie przyjmowałem do wiadomości, że powinienem sobie pracę tego dnia darować. Miałem materiał do zrobienia, więc przyjechałem rano i go zrobiłem. Ślub był tam chyba na 11 czy 12. No i rzeczywiście wsiedliśmy w tą Warszawę i na ostatni moment żeśmy na to oksywie do starego kościółka świętego Michała Archanioła zdążyli. Tak było.
Przygód trochę było, ale do dzisiaj pozostał ci też ten sentyment, bo jesteś szczęśliwym posiadaczem Moskwicza 60-letniego. Tak. No i ostatnio nabyłeś też Citroena 2CV. Tak właśnie o to chodzi. Skąd to zamiłowanie do tych starych samochodów? Bo wiesz, ja znam takich, którzy kupują amerykańskie limuzyny, wiesz, chrom, aluminium, wiesz, to wszystko takie skóry, pełen wypas, a tutaj te takie PRL-owskie, no to jednak...
Jak miałem 4 latka, to mój dziadek zaprowadził mnie do swojego przyjaciela, pana Hogi. I pan Hoga był okazją do odwiedzin było zakupienie przez pana Hogę samochodu marki Moskwicz. Więc tak mnie zachwycił ten pojazd, że zostało mi do tej pory. Z technicznego punktu widzenia to nie jest rewelacja, łagodnie mówiąc. Ze stylicznego, no można dyskutować, ale ja mam fioła na tym punkcie. I rzeczywiście miałem w Warszawę, dużego Fiata, Wołgę, Opla, Olimpię. Miałem trochę tych pojazdów motocykli również. No jakoś tak mi się porobiło, że akurat lubię takie nie luksusowe limuzyny. Znaczy nie mówię, że nie lubię, ale wolę...
Ale jesteś taki dłubacz, tam sam coś wymieniasz i tak dalej?
Kiedyś próbowałem, ale jestem antytalent, ja mam dwie lewe ręce. Zawory kiedyś próbowałem wyregulować i do tego biednego pana Hogi chodziłem, jeździłem później za każdym razem, już miał chyba...
Okej, no ale dobra, teraz co, przychodzisz, siadasz i patrzysz, czy patrzysz, oglądasz, czy wybierasz się na wycieczkę niedzielną? No.
Mam to szczęście, bo tych Moskwiczy to ja miałem kilkanaście. I to nie znaczy, że jestem rusofilem, od razu mówię. Po prostu lubię ten samochód. Miałem kiedyś dwa jednocześnie. To był rok 88. No i rzeczywiście ścigałem się z esbecją razu pewnego, gdy z dwoma kolegami wracaliśmy z Gdańska z jakimiś dokumentami. Już nawet nie pamiętam, o co chodziło. Chyba do portu gdyńskiego je trzeba było zawieźć. Nie pamiętam. No ale patrzymy, że Nysa za nami jedzie. Ja miałem dobrze podrasowanego generalnie. Pan Hoga mi tam z gaźnikiem coś zrobił, że on rzeczywiście. No i na tej Grunwaldzkiej w Gdańsku żeśmy się ścigali. Ścigali z ówczesnymi, nie z ówczesnymi, tylko z kolegami, mówię, no jeden z nich nie żyje, Przemek Gosiewski, świętej pamięci. Drugi dzisiaj jak najbardziej jest, ale odejdźmy od polityki. No w każdym razie nie wyglądała od Moskwicza lepiej ta Nysa, która nas ścigała. I rzeczywiście, pomimo, że udało mi się rozwinąć 130 na godzinę, to Nysa też była podrasowana, ta esbecka, i faktycznie nas zatrzymali. Efektu żadnej nadzwyczajnej przykrości mnie nie spotkało. Nawet nie sprawdzali dokumentów, a miałem chyba nieważny przegląd wówczas. Ich interesowało co innego, a myśmy zdążyli zjeść wszystko to we trójkę, co nie miało wpaść w ich łapy. Zrobiliśmy to i też nam jakoś nie zaszkodziło specjalnie. Żołądkowych problemów nikt z nas z tym nie miał. No, być może to był przypadek, być może nie. 2 czy 3 dni później drugi z Moskwiczy, nie ten, którym jechałem, a który parkował na parkingu uniwersyteckim, w nosy spłonął po prostu. No i taka była sytuacja, ale tak naprawdę nie czuję się kombatantem, więc nie potrafię na 100% zagwarantować, że to było działanie ubeków, a nie na przykład awaria instalacji elektrycznej. Nie wiem tego.
Szalone to były czasy. Szanowni Państwo, chciałem tylko powiedzieć, zaznaczyć, że wszelkie informacje o alkoholu czy wyścigach na drodze nie służyły bynajmniej propagowaniu tego rodzaju działalności. Wręcz przeciwnie, miały one stanowić swego rodzaju przestrogę dla młodych ludzi, aby nie powtarzali tych błędów, które my, to trochę starsze pokolenie, czasami popełniamy. Prawda, Tomku?
Ależ oczywiście, Sławku, przecież my już od dawna ani nie pijemy, ani nie przekraczamy prędkości.
No właśnie, o to chodzi. Jesteśmy po prostu idealni. Za chwileczkę wracamy, jasne, Szanowni Państwo, a póki co puścimy sobie fajną muzyczkę, którą od razu chciałem zadedykować tym, którzy puścili mnie dzisiaj do radia. Michał, Krzysztof, Wojciech, Łukasz, Ania, Olek, Iga, serdecznie wam dziękuję i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ta piosenka jest dla was, a za chwilę wracamy z audycją Facet na luzie. W audycji Facet na luzie gościem dzisiaj jest Tomasz Miegoń, dyrektor Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Tomku, rozmawialiśmy o przygodach na studiach, o telewizji, zahaczyliśmy o pływanie na statkach. No to właśnie powiedz nam wszystkim, jak to jest być marynarzem, jak to było być marynarzem. Ty już dalej zarabiałeś taką kasę jak tam wcześniej w PRL-u? Jak to było?
Nie, to nie ma już, te czasy dawno minęły. Poza tym to były legendy z tym PRL-em, bo marynarz pływający u polskich armatorów, czy to było PLO, czy PZM, takich kokosów wcale nie było.
No tam dorabiali trochę też marynarze, przywozili wszystko, jedni handlowali. Tak,
jedni tak, drudzy nie, generalnie to różnie z tym bywało. Natomiast rzeczywiście w lata 80., jeżeli komuś się na kontrakt zagraniczny, no to udało zamonstrować poza polskimi firmami, no to rzeczywiście to przelicznik dolara był taki, że rzeczywiście to było wielokrotnie więcej niż to, co ja zarabiałem w latach 2000. Zacząłem w 2010, w 2013 skończyłem, więc to taki epizod trochę w moim życiu, ale ciekawy w ogóle. Przyznam się, że mam to szczęście, że wszystkie prace, jakie wykonywałem, były interesujące, niekiedy stresujące, ale żadnej nie żałuję.
No, bo to też trochę wynika z twojego podejścia do życia, bo ty jesteś generalnie uśmiechnięty trochę facet wewnętrznie.
Czy ja wiem. W każdym razie no, tak się ułożyło, że czy to telewizja, czy to pływanie generalnie, no na głęboką wodę grubo po 40 wskoczyłem, czy tam życie mnie do tego zmusiło, ale naprawdę nie żałuję. No teraz od kilkunastu lat mam pracę, która też była moim marzeniem, bo chciałem pracować już jako dziecko w Muzeum Marynarki Wojennej. Tam mój wujek Jerzy mnie zabierał bardzo często, sam był zainteresowany, był o zasadniczą służbę w Marynarce Wojennej, odbył i to on częściowo mi zaszczepił te zainteresowania. Jak wspomniałeś, w telewizji zajmowałem się sprawami morskimi, przede wszystkim oczywiście wieloma innymi również. też. Więc mogę się przyznać, że myślałem, że jestem właściwą, kompetentną osobą na to stanowisko i skromną. A tu się okazało, że wcale niekoniecznie.
Że to wcale nie jest takie proste, ale miałeś też świetne nazwisko. Jak popatrzymy sobie, że brat dziadka, ksiądz komandor Władysław Miegoń, to można powiedzieć jest swego rodzaju legenda branży morskiej. Pierwszy marynarz wśród polskich błogosławionych. No to też coś znaczyło, prawda?
No jasne, generalnie to to postać, no, powiedzmy bez ogródek, wielka, choć bardzo skromna, skromniejsza ode mnie znacząco. Oczywiście on, ja miałem to też szczęście, że do ciotek, czyli pamiętam jego młodszą siostrę jeszcze, już staruszkę nauczycielkę z Grabówka. Gdy przychodziliśmy do ich domu, który zbudował Miegoń, to jeszcze były te klimaty z tamtych lat. Przychodziły panie kapitanowe, panie komandorowe z czasów przedwojennych. Były te dyskusje, były te wspomnienia, ja to chłonąłem. Nikt tam na mnie nie zwracał uwagi jako takiego malucha, ale ten maluch to chłonął, przyjmował to i tak rzeczywiście było. No ale dokończę jeszcze myśl moją, bo mam nadzieję, że pracownicy moi nie słyszą w tej chwili. Bardzo szybko się zorientowałem, że to wcale nie jest tak, że trzeba się tego nauczyć. I że to wcale to, że mi się coś wydaje, bo tam byłem w Radzie, bo znam historię marynarki wojennej lepiej czy gorzej, to nie załatwia sprawy. Muzealnictwo to jest dziedzina wymagająca wiedzy, wymagająca zrozumienia różnych procesów.
Oj tam siedzimy i patrzymy na obiekty w bomboszkach.
Jasne, tak.
Ludzie sobie wyobrażają pracę w muzeum, tak?
Tak mniej więcej generalnie, ale to wygląda zupełnie inaczej. Konferencje międzynarodowe, naukowe, które robimy w sierpniu, wydarzenia, jest dział naukowy, jest dział konserwacji, pracuje 50 ludzi, no niemal, bo 49 łącznie ze mną i naprawdę każdy ma co robić i nikt się łącznie z dyrektorem nie nudzi.
Wróćmy do tych początków, bo ty byłeś pierwszym od pół wieku cywilnym dyrektorem tego obiektu.
Tak, to prawda. Kiedyś to była jednostka wojskowa. Mój poprzednik Andrzej Nowak był ostatnim mundurowym, znaczy ostatnim.
Do tej pory, do ciebie.
Do tej pory, bo to jak będzie później, to nikt tego nie wie. Ja mam swoją kadencję. Mam nadzieję, że doczekam, ale jak będzie, to nie wiadomo. Rzeczywiście, to była jednostka wojskowa. Muzeów podległych ministrowi obrony jest 4, czyli największe w Warszawie Muzeum Wojska Polskiego, później jesteśmy my, później koledzy z Dęblina i z Bydgoszczy. Dęblin to Siły Powietrzne, Bydgoszcz Wojska Lądowe. Tu bardzo ważna jest współpraca z Marynarką Wojenną. Błyskawica kiedyś była częścią Muzeum Marynarki Wojennej, dziś nie. Od wielu lat to być może jest najrozsądniejsze rozwiązanie takie, które...
No ja myślałem, że ty będziesz wręcz przeciwnie ciągnął do siebie, tak? Dlaczego to jest najrozsądniejsze rozwiązanie?
Dlatego, że Błyskawica jest wciąż jednostką wojskową. To jest okręt w służbie. Niech tak pozostanie. Dlatego, że tam jest załoga, tam jest dowódca, to są ludzie zaangażowani w to, co robią. Zastanawiam się, czy gdyby tam była instytucja cywilna, zarządzała wtedy już nie okrętem, bo nie mógłby być okrętem, byłby to jednostka pływająca, statek muzealny, cokolwiek, bez bandery wojennej z przyczyn oczywistych, bez tego ceremoniału najprawdopodobniej, który można obserwować na skwerze, bez tych uroczystości, które tam największe marynarki wojennej są prowadzone, bez wybijania szklanek, bez podnoszenia i opuszczania bandery, podnoszenia o 8 i opuszczania o zachodzie słońca, bez świstu trapowego, jakby to wyglądało.
No tak, wyglądałoby to zupełnie inaczej.
Poza tym kwestie jeszcze utrzymania. To naprawdę ci ludzie na Błyskawicy, ta załoga składająca się z zawodowych marynarzy, podoficerów i dwóch oficerów, naprawdę mają tam co robić. Zwłaszcza, że ich jest niewielu w porównaniu z tym, kiedy Błyskawica była okrętem bojowym. W tej chwili nadal jest okrętem, ale ma trochę inne zadanie.
Właśnie, tak trochę jakby prowokujesz mnie tym zdaniem do kwestii wypowiedzenia się o naszej marynarce wojennej, która, jeśli chodzi o okręty, to generalnie większość jest w takich wieku w okolicach Błyskawicy, chociaż są ostatnio, jest pomysł na nowe zakupy. Ogłoszono, że będą nowe okręty, których teoretycznie jeszcze do końca nie ma i nie są do końca sprawdzone. Co o tym myślisz?
Myślę o tym, że po primo, nie chciałbym się wypowiadać na tematy polityczne, ale powiem. Olbrzymie zaniedbania wielu, wielu rządów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły marynarkę do stanu niemal upadku. W tej chwili, i to nie od dzisiaj, tylko od lat, powiedzmy, już nie określajmy od ilu, ale to są lat powiedzmy 10 czy kilkanaście, są próby podejmowane ratowania sytuacji i to już skoczyło na właściwe tory. A więc tak, decyzja polityczna o zakupie 3 okrętów podwodnych. Mam nadzieję, że zmieni się na decyzję wykonawczą, na umowę wykonawczą. Obojętnie skąd te okręty by nie były, ważne jest, żeby były. To jest najważniejsze. O reszcie można dyskutować, takie czy inne i tak dalej. Program Miecznik. Budowa 3 fregat rakietowych. Największe okręty budowane w polskich stoczniach kiedykolwiek. Program Ratownik. Okręt ratowniczy. Mamy w tej chwili 2, ale one mają po ponad 50 lat. Piast i Lech. Okręt zwiadu elektronicznego. No tutaj wiekowo podobny, a o tym się mało mówi, ale to jest naprawdę ważne, żeby wiedzieć to, co się dzieje. Co się dzieje nie tylko na Bałtyku, ale to, co się dzieje na tych akwenach i w tych obszarach globu, które są ważne dla nas. Polityka demonstracji bandery. U nas przez kilkadziesiąt lat w ogóle nieznana, nieużywana. To Piłsudski na początku lat 30. wysłał okręt bojowy do Gdańska. To było RP Wicher. Demonstracja bandery bardzo skuteczna. Wicher miał przestraszyć i wezwał do Warszawy dowódcę Wichra, oczywiście z szefem kierownictwa marynarki wojennej. I powiedział jasno, w razie, tam chodziło o konflikt z Wolnym Miastem Gdańskim, z Senatem Wolnego Miasta Gdańska, jeżeli zajdzie jakakolwiek obraza bandery, proszę wcześniej ustalić i ostrzelać ostrzału przez armaty kaliber 130 mm budynek publiczny w Gdańsku. Takie były sytuacje. Gdańszczanie o tym wiedzieli, bo to nie miała być tajemnica. I co? I odpuścili. I wszystko poszło po naszemu. Później nikt o tym nie pamiętał. No a teraz wracamy do korzeni. Odbudowujemy flotę. Proces jest długi, ale dobrze, że się rozpoczął. I już skoczył na te tory, moim zdaniem, właściwe.
I bardzo dobrze, a zatem odbudowujemy polską flotę, a jak działamy w Muzeum Marynarki Wojennej, o tym już za chwilę w audycji Facet na Luzie z Tomkiem Miegoniem, dyrektorem Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Tomasz Miegoń, dyrektor Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej, jest moim gościem w audycji Facet na Luzie. Tomku, przyszedł 1 kwietnia, czyli prima aprilis 2014 roku i oto Tomasz Miegoń zostaje dyrektorem Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Potraktowałeś to jako żart?
Nie.
Już wszystko było wiadomo, tak?
Oczywiście tam jakieś ustalenia były to szybko poszło. Kilkanaście dni wcześniej, może 3 tygodnie.
Ale skąd w ogóle się wzięła ta twoja kandydatura? Ciebie, marynarza wtedy, tak?
Powiem w ten sposób. Ponieważ ja pływałem, byłem związany z muzeum, bo byłem w Radzie Muzeum wcześniej, kiedyś tam. I zapytany zostałem o kandydata na dyrektora, na nowego dyrektora. Poprzedniemu kończyła się kadencja. No więc zacząłem myśleć nad nazwiskami.
I zaświtało wtedy, że a może ja?
Nie.
Nie?
Nie. To ci, którzy zapytali, a może byś ty? Za jakiś czas oczywiście. Ja podałem nazwiska osób, które na pewno kompetentnych. Ale dostałem taką propozycję. Od razu mówię, nie było konkursu. W tym muzeum nie było konkursu, bo nie musiało być. Zostałem, zaproponowano mi pracę. Oczywiście po przeczytaniu programu musiałem ekspresowo napisać.
I co było w tym programie na przykład? Co chciałeś zmienić w muzeum i czy to się udało?
Chodziło o zakupy. Ciężko jest robić program na 3 lata, bo w 3 lata to jest bardzo mało, żeby coś zrealizować. Lepiej na 5. W tej chwili kończy się, nie, za 2 lata mi się skończy 5-letnia kadencja, bo tam kolejne otrzymałem od różnych władz, różnych ministrów z różnych opcji politycznych. Jakoś tak wyszło. I w programie była między innymi, w kolejnym w programie, a co w tym pierwszym, zaskoczyłeś mnie. Mm-hmm. Teraz próbuję sobie przypomnieć i szczerze mówiąc nie pamiętam.
No dobra, okej, to wobec tego inaczej zapytam, jak się zmieniło to muzeum, bo wiesz, bo to było trudne zadanie, być może, że dlatego ciebie wybrali jako człowieka mediów, bo widać było i widać już dzisiaj, że po prostu ludzie chcą, żeby to były trochę inne muzea.
No więc tak, zmieniło się dużo, trochę się pochwalę, ale też przede wszystkim wyrażę uznanie moim poprzednikom, bo komandor Wojciechowski doprowadził do rozpoczęcia budowy nowego gmachu. Tam nie było nic. No, kiedyś tam była taka stara willa, która została wysadzona w powietrze w latach 60., bo już się do niczego nie nadawała. Tam był tylko plac. Wszystkie eksponaty, te najcenniejsze poza wielkogabarytowymi, były w różnych magazynach, często w nie najlepszych warunkach, łagodnie mówiąc. Więc Zbyszek Wojciechowski rozpoczął praktycznie cały gmach do stanu surowego, zamkniętego, a nawet dalej. Sławek Kudela, oni jeszcze byli mundurowi, komandorowie, doprowadził, wielkie uznanie dla Sławka, bo to sporo zdrowia go kosztowało, bardzo dużo zrobił.
Czyli ja rozumiem, że ty przeciąłeś wstęgę, tak? Oni zrobili, a...
Nie, wstęgę przeciął Andrzej Nowak, który dokończył dzieło, również komandor, porucznik Andrzej Nowak. A ja przyszedłem, można powiedzieć, na gotowe. No tam może nie do końca, ale... Wystawa stała. To był główny... O, przypomniałem sobie. Wystawa stała. Ojej, ile było bólów z tym. Ale zrobiliśmy w terminie 40 minut przed przecięciem wstęgi wystawy stałej w 2018. To żeśmy skończyli pracę. Minister, admiralicja, ważni ludzie, wojewoda i tak dalej. Wszyscy byli. No i później to znowu pochwalę, no, moich pracowników przede wszystkim, bo bez nich niczego bym nie zrobił, absolutnie. Zespół mam nadzieję, że tego nie słyszą, znakomity.
Nie, niech słyszą, zespół jest znakomity.
No dobra, tak? Niech słyszą. Zespół jest znakomity. Z tymi ludźmi naprawdę mogę dużo. Magazyn studyjny. No i razu pewnego, już po otwarciu tego magazynu studyjnego, chyba w następnym roku, to było ze 4 lata temu już chyba, dostałem zaproszenie na Wawel, bo Sybilla, najwyższa nagroda muzealna, przyznawana przez ministra kultury, miała być wręczana. Liczyliśmy na wyróżnienie. No bo gdzie my z takimi wielkimi potęgami jak muzea takie i inne. Poza tym wojskowe nigdy nie dostało nic więcej niż wyróżnienie, co i tak samo w sobie byłoby wielkim sukcesem dla nas. No to pojechaliśmy we dwójkę z szefową działu naukowego. No i z Wirginią Węglińską, bo o niej mówię, żeśmy tam sobie gdzieś skromnie usiedli. Licząc na wyróżnienie. A tu się okazuje, że główną nagrodę dostaliśmy. Że to zostało docenione. To była taka radość, że gdybym wiedział, no to zabrałbym pół zespołu, a najlepiej cały. W autokar bym zapakował ludzi, muzeum byśmy na ten czas zamknęli i jazda na Wawel generalnie. Wielka radość, wielki sukces. No i to się udało.
Ale wiesz, sukces ma też tę wadę, że po tym sukcesie trzeba utrzymywać poziom, tak? I to też nie jest takie, nie jest to takie proste. Co jest w tej chwili takim hitem waszego muzeum? Jak to wygląda? Jak ludzie przychodzą, na co najbardziej zwracają uwagę?
No, hitem przez cały czas jest Błyskawica. Ja wspomniałem, że nie jest nasza, ale wystawa na Błyskawicy jest nasza. Mhm. To jest taka fajna umowa z Marynarką Wojenną. Gdyby nie było dobrych relacji z marynarką, to już po prostu no, nic by nie było generalnie, nie rozwijalibyśmy się. Natomiast no, no, hitem niewątpliwym jest Sokół, okręt podwodny.
Jak udało się go w ogóle ściągnąć?
Dłuższa sprawa. Decyzja ministra w 2020, w 18 ostatnie opuszczenie Bandery, to Sokół. Nieprzypadkowo ten, bo chcieliśmy mieć okręt o tej historycznej nazwie. No, Koben eks-norweski, który w 2002 roku wraz z czterema innymi został przekazany nieodpłatnie przez Królestwo Norwegii naszej marynarce wojennej. Udało się. To było trochę jak sinusoida. Raz dobrze, raz nie. Kilka lat trwały prace stoczniowe i przekazanie jest, stoi. W tej chwili mamy przerwę techniczną, ale jak najszybciej chcemy go otworzyć.
Co jeszcze z takich ciekawostek muzealnych?
To tam są same ciekawostki.
No, ale takie swoim zdaniem, no, lista hitów, wiesz, ja ci powiem, jak byłem w Luwrze, to też patrzę, że mogę oczywiście zwiedzać to muzeum przez cały tydzień, tak, ale jest też tak zwana lista hitów, nie, że pokazują
no to,
ci, że
no przychodzisz. Mówię. Niekiedy jestem pytany, co jest najcenniejsze. No, mamy ten...
Dyrektor, oczywiście, odpowiadasz wtedy.
Pracownicy, ludzie, jeżeli chodzi już o ludzi. W każdym razie, no, mamy te 35 tysięcy mniej więcej obiektów, nie licząc fotografii, bo to jest około 300-400 tysięcy, nawet nie pamiętam dokładnie, ale kilkaset tysięcy. Można powiedzieć tak, no, licząc wartość złomu również metali kolorowych, no to okręt podwodny. Później są jakieś armaty, ale licząc inaczej. A co powiedzieć na przykład o Banderze z ORP Jastrząb, na którym są ślady, na której są ślady krwi dowódcy, kapitana wówczas Bolesława Romanowskiego. Zniszczona bandera, zużyta, wartość materialna? Niewielka zapewne. Natomiast wartość emocjonalna, wartość dla historii marynarki wojennej wcale nie mniejsza niż tych obiektów, które wymieniłem przed chwilą. Nie powiem, co jest najcenniejsze, co jest największym hitem. Zależy, jak na to patrzeć. Moim zdaniem interesujące są wszystkie obiekty, nawet te mało warte finansowo, tak jak ta Bandera.
Jeszcze jedno słowo, bo minutka nam pozostała do końca o te najbliższe plany. Podobno z okazji rocznicy Orła coś szykujecie i to, co ciekawe, też z byłą pracowniczką TVP Małgosią Zimnoch.
Tak, rzeczywiście, Gosia Zimnoch.
Pozdrawiamy przy okazji.
Pozdrawiamy, pracowaliśmy przez lata razem. Tu jak tu siedzimy, wspominamy chyba dobrze, bardzo dobrze. Z Gosią zamierzamy zrealizować film na 40-lecie ORP Orzeł, to jest nasz w tej chwili jedyny okręt podwodny i 40 lat należy mu się.
No, oczywiście. Szanowni Państwo, Muzeum Marynarki Wojennej otwarte do Państwa dyspozycji, a dyrektor Tomasz Miegoń, jako były dziennikarz TVP, jest osobą niezwykle otwartą. Jak go ładnie poprosicie, to osobiście oprowadzi Państwa po całej wystawie. Tak, Tomek, zgadza się? Specjalnie dla słuchaczy Radia Gdańsk.
Od czasu do czasu to robię. Nie wiem, lepiej czy gorzej, ale jasne.
Śpiewać każdy może, oprowadzać też, zwłaszcza taki ktoś,
właśnie,
kto ma
bardzo dobrze powiedziane, tak.
Dziękujemy bardzo, Szanowni Państwo, za to, że to niedzielne popołudnie spędzacie razem z nami. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się Państwu nisko. Sławomir Sieziniewski. Dobrego dnia, udanej niedzieli i fantastycznego tygodnia. Pozdrawiam Was także Dmytro Wasylczuk, który pięknie tę naszą audycję zrealizował. Do usłyszenia. Pa.
Dzięki. Do usłyszenia.
Facet na luzie.